Jak koniec prawa jest walutą?
Pogotowie radiowe.
A dziś, właśnie dziś, w ostatnim dniu lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Bo to rzadka data, drodzy Państwo, i data tego wydarzenia nie została wybrana w sposób przypadkowy, bo ostatni dzień lutego, gdy obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich, jest najrzadziej występującym dniem w roku po prostu. Ten dzień został ustanowiony przez Europejską Federację Rodziców, Pacjentów i Pacjentów z Rzadkimi Chorobami, a jego głównym celem jest zwiększanie świadomości społecznej na temat chorób rzadkich, jak też również dążenie do osiągnięcia równego dostępu do diagnostyki i leczenia około 300 milionów ludzi na całym świecie, którzy żyją z tymi rzadkimi chorobami. A jak trudna jest i skomplikowana diagnoza takich chorób, właśnie dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. Będziemy także rozmawiać o tej wznowionej po raz kolejny kwestii zwiększania świadomości społecznej, również poprzez tę naszą audycję. Magdalena Lipiec-Jeremek, a także Krzysztof Mysiak, który ten program zrealizuje, to nasza ekipa radiowa i gość zaproszony właśnie w tym szczególnym dniu, w Dniu Chorób Rzadkich, Renata Jankowska-Płonka, prezes zarządu Stowarzyszenia Rodzin STXBP1. To bardzo skomplikowany skrót, od razu spróbujmy go rozwikłać, pani Renato.
Witam Państwa. STXBP1 to nazwa jednego z wielu genów, które mamy w naszym ciele i on też podlega mutacji, więc powoduje choroby rzadkie u naszych dzieci, u niektórych dzieci. 1 na 30 000 urodzeń dotkniętych może być i jest w świecie tą mutacją.
Tak naprawdę z czym to się wiąże?
Ze zmianą całego życia, naszego prywatnego, osobistego jako rodziców, ale też naszej rodziny. To są kolejne wyzwania medyczne naturalnie, społeczne, edukacyjne. No jest to taka mała rewolucja.
Ta rewolucja zaczyna się kiedy? Czyli co zwraca uwagę? Bo często mówi się i o tym mówią chociażby rodzice pacjentów z chorobami rzadkimi, sami ci pacjenci, jak trudno jest zdiagnozować, ponieważ często te diagnozy są tak szalenie mylne, ponieważ skoro jest to na tyle rzadka choroba, że nie wiadomo w którym kierunku leczenia pójść i za którym pierwszym objawem pójść.
Dlatego trzeba znaleźć dobrego specjalistę, który poprowadzi za rękę rodzica. Nasze przesłanie jako rodzin jest też takie, żeby się nie dać uśpić. Zwracać uwagę, mocno zwracać uwagę na rozwój dziecka, szczególnie w tych pierwszych dobach życia, ponieważ w większości przypadków wtedy ta choroba daje objawy. Encefalopatia padaczkowa to jest skutek mutacji tego genu, więc najzwyczajniej w świecie padaczka. Jeśli dziecko zaczyna mieć padaczkę w tych pierwszych dobach życia, jest to wyraźny sygnał, że podłoże genetyczne tej choroby może być. Warto zrobić wtedy badania genetyczne.
Jakie badania i jak jeszcze postępować? Także porady dla Państwa, dla rodziców, którzy być może w jakiś sposób mierzą się z problemami zdrowia własnych dzieci. Będziemy dzisiaj ten temat kontynuować. Renata Jankowska-Płonka, prezes zarządu Stowarzyszenia Rodzin STBP1.
Pogotowie radiowe.
A dziś, tak jak Państwo zaznaczyliśmy, Dzień Chorób Rzadkich i właśnie w tym dniu spotykamy się przede wszystkim ze Stowarzyszeniem Rodzin STXBP1. Razem z nami pani prezes zarządu tegoż stowarzyszenia, Renata Jankowska-Płonka, ale także inni rodzice, którzy chcą również o doświadczeniu chorób własnych dzieci, o diagnozie, o tych pierwszych objawach Państwu opowiedzieć, jak chociażby pani Agnieszka Skoczylas, która jest razem z nami, mama Jaśka z mutacją w genie STXBP1. Dzień dobry, pani Agnieszko.
Dzień dobry, witam.
Proszę powiedzieć w takim razie, co zwraca uwagę, jakie te pierwsze objawy, bo często mówimy o tym, że różnego rodzaju niepokojące rodzica objawy są sprzężone, prawda? Czyli widzimy tutaj szereg nieprawidłowości, bądź też jedna z nich, która się wybija na plan pierwszy i być może od razu z taką nieprawidłowością kierujemy się na początek do pediatry, do lekarza ogólnego, potem już szukamy specjalistów. Jak to wyglądało w Państwa przypadku? Być może tak ta historia, Jasia, będzie także taką wskazówką dla innych rodziców, jak postępować w takich przypadkach.
W naszym przypadku główną rolą, głównym problemem, który się pokazał na pierwszym miejscu, była padaczka. Teraz już wiem, że to była padaczka, natomiast wówczas nie wiedziałam, co się dzieje z dzieckiem. Zaczęły w trzeciej dobie po porodzie, zaczęła drżeć mu rączka. I dla mnie, dla rodzica, który nigdy nie miał styczności z padaczką, z jakimikolwiek nieprawidłowościami, był to ogromny cios. Początkowo było to troszeczkę bagatelizowane, ponieważ delikatne drżenia rączki o niczym nie świadczą. Natomiast czasem, gdy to się rozwinęło, zaczęły się ataki całego ciała, drżenia, trafiliśmy na oddział. Nasza droga była bardzo długa, ponieważ ciężko było znaleźć przyczynę tej sytuacji, bo padaczka jest objawem wielu chorób. Natomiast po wielu, wielu badaniach, po wielu wizytach w szpitalu okazało się, że Jaś ma diagnozę mutacja w genie STXBT1. Padaczka jest bardzo częstym dodatkiem do tej naszej mutacji, w cudzysłowie dodatkiem oczywiście, tak? Natomiast jest dużo różnych sytuacji. Przede wszystkim rozwój dziecka, kamienie milowe, które dziecko pokonuje, czy się prawidłowo rozwija. Każda nieprawidłowość, która nas rodzica niepokoi, powinna być przebadana. Nie dajmy się uśpić, próbujmy, dążmy do celu i jeśli coś wydaje nam się, że jest nieprawidłowego, badajmy to.
Badajmy oczywiście przy pomocy lekarzy. Czy tutaj ta pomoc środowiska medycznego jest wystarczająca? Jak to wygląda tak naprawdę w takiej ścieżce na początek diagnozy, a później rehabilitacji, pracy i leczenia takiego dziecka?
Droga, ogólnie nasze życie przewraca się do góry nogami. Zupełnie innych sytuacji się spodziewamy. Ma być pięknie, wspaniale, bo przychodzi nowe dziecko na świat. A tu okazuje się, że zaczynamy wędrować od drzwi do drzwi, od specjalisty do specjalisty. Nowe terminy, nowe sytuacje, nowe badania, o których nie wiemy nic. Musimy się uczyć wszystkiego na nowo. Częstym problemem jest to też odsyłanie lekarza do innego specjalisty, od specjalisty do specjalisty. Często my jako rodzice musimy podejmować decyzje, kogo posłuchać, którą drogą pójść, ponieważ porady są różne. Duża jest też rola państwa w tym wszystkim, z tego względu, że niepełnosprawność też ma wiele oblicz. Czasami potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, czasami najzwyczajniej w świecie potrzebna jest jakakolwiek wskazówka, gdzie powinniśmy w pierwszej kolejności się udać, bo tego jest tak wiele, tych informacji jest tak dużo. Dlatego bardzo ważny jest nacisk, informacja o tym, co możemy zrobić, bo my rodzice dzieci niepełnosprawnych w pierwszym momencie jesteśmy skołowani. Jest tak dużo rzeczy, o których powinniśmy wiedzieć, a zazwyczaj dowiadujemy się od innych rodziców w poczekalniach, na korytarzu, na sali. Także co jest chyba najważniejsze, taki przewodnik, taka pomoc, co powinniśmy zrobić po kolei, gdzie powinniśmy się udać, żeby tą pomoc uzyskać. A ona jest bardzo istotna.
Bardzo Pani dziękuję za te refleksje i podzielenie się historią choroby Pani Jasia. Agnieszka Skoczylas była razem z nami. Dziękuję pięknie za rozmowę. A my powracamy już do rozmowy z Panią Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzin STXBP1 Renatą Jankowską-Płonką. To, o czym mówiła tutaj Pani Agnieszka, to chyba wskazuje, że w rodzicach, którzy przeszli pewną drogę choroby dziecka, no jest ta nieoceniona pomoc. Tak? I to oni są tą dobrą wskazówką. Dlatego warto zwracać się z prośbą chociażby do Państwa Stowarzyszenia, bo tak jak czytamy w Państwa oświadczeniu, jeszcze bardzo wiele pacjentów, także i w Polsce, jest niezdiagnozowanych, prawda? Możemy podejrzewać, że również chorują na tę chorobę.
Statystyki mówią 1 na 30 tysięcy urodzeń, czyli średnio w Polsce rodzi się około 10 dzieci rocznie z tą mutacją. Warto też zwrócić uwagę na tych, którzy już mają wystawioną diagnozę, ale błędnie wystawioną, ponieważ sposobem na potwierdzenie tej mutacji są najzwyczajniej w świecie badania genetyczne, szeroko dostępne dopiero od kilku lat, dostępne prywatnie, tak dodajmy, ale są. Więc mamy też w naszym gronie rodziców, którzy mieli diagnozę na przykład porażenie mózgowe. Natomiast po tych badaniach genetycznych wyszło, że to jest STXBP1. warto zdiagnozować dokładnie dziecko, ponieważ wtedy można lepiej dobrać terapię. Dzisiaj już można, tak? Dzisiaj na nasz gen w świecie jest prowadzone 4 różne ścieżki badań genetycznych, szereg badań wspierających rozwój dziecka. Czekamy w tym roku na uruchomienie programu z fenylomaślanem, ponieważ on wyciszająco działa na ataki padaczki u naszych dzieci. Więc jakby wracając, my jesteśmy do tego, żeby udzielić wsparcia kolejnym rodzicom, jesteśmy gotowi, czekamy, ponieważ wiemy, jak ważne jest to wsparcie i powiedzenie, co trzeba zrobić. Trzeba to zrobić, ponieważ dobrze zdiagnozujemy dziecko i dajemy mu szansę na trafne leczenie. Albo trafniejsze, ponieważ leki padaczkowe, które trzeba podać naszym dzieciom bardzo szybko, w pierwszym momencie są podawane przez lekarzy tak bardzo ogólnie, tak? Czyli idziemy pewnym ogólnym schematem, ponieważ czekają na diagnozę. W momencie, kiedy jest diagnoza, lista leków się zawęża i lekarz ma podstawę do podjęcia trafniejszego, kierunkowanego leczenia. Więc dlatego ta diagnoza i ten apel nas, rodziców do rodziców, diagnozujcie swoje dzieci. Jeśli STX-ów będzie więcej zdiagnozowanych w Polsce i na świecie, to wtedy rynek farmaceutyczny będzie nami zainteresowany. Tak? Magiczna liczba 1000 dzieci, osób chorych na świecie otwiera po prostu nowe możliwości i finansowania publicznego i zainteresowania firm farmaceutycznych. Więc wszystko w rękach rodziców. I jeśli podejmą wysiłek, też finansowy, na podjęcie trafnej diagnozy i zrobienie badań genetycznych, wtedy otwierają się kolejne, bardziej właściwe drzwi. Tak? Z 1000, które musimy otworzyć, zawęża się to do 100. Więc warto jednak zainwestować na początek, żeby później ekonomiczniej, trafniej gospodarować swoim wysiłkiem i wysiłkiem dziecka.
A jak było w przypadku pani córki?
No my byliśmy uśpieni przez cały rok. Tak jak Agnieszka mówi, padaczka ma różne oblicza. My nie zauważyliśmy tego, że Zuzia ma padaczkę. I tu też edukacja jakby nasza, jako rodziców. Padaczka to nie tylko drgawki. Tak, padaczka ma różne oblicza. Padaczka to też wyłączenie, to też zawieszenia dziecka na chwilę, potknięcia, jak dziecko zaczyna chodzić. I tak było u nas. Czyli my w pierwszym roku byliśmy w takim uśpieniu, wszystko w porządku, wszystkie kamienie milowe Zuza osiągała. Zatrzymała się na chodzeniu, nie chciała zacząć chodzić. I my wtedy tak jeszcze na spokojnie zaczęliśmy się przyglądać, bo dziecko powinno chodzić w pierwszym roku życia, tak? Na 12 miesięcy. Zuzia nie poszła. No byliśmy mocno zdziwieni, jak się okazało, że nasze dziecko się nieprawidłowo rozwija, jak to przez rok się rozwijało, teraz się nie rozwija. Więc tak też było u nas. I potem oczywiście my to nazywamy i środowisko medyczne też to nazywa odyseją diagnostyczną, czyli krążenie, szukanie właściwych drzwi, szukanie właściwych metod. My ją diagnozowaliśmy 9 lat temu, więc inaczej wyglądał świat ten medyczny. Neurologia i genetyka dopiero zaczynały podawać sobie rękę. Więc nawet jak dostaliśmy diagnozę, to wróciliśmy do domu i wtedy nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Zaczęliśmy szukać w internecie informacji o STX-ach i się okazało, że w Stanach Zjednoczonych jest już ich więcej. I później zawiązała się grupa w Polsce. Zaczęliśmy pracę nad stowarzyszeniem. Dzisiaj jesteśmy w mega ekscytującym dla nas momencie, ponieważ jest grupa polskich lekarzy, grupa polskich badaczy, którzy chcą zająć się naszą mutacją. Wczoraj byliśmy na konferencji w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jako stowarzyszenie i zobaczyliśmy, ile rodzice są w stanie przełamać, zrobić dla swoich dzieci. Nie musimy czekać tylko na polityków, na świat medyczny. My jako rodzice też możemy zrobić bardzo dużo. Więc no, wszystko w naszych rękach, tak? My jako rodzice chcemy apelować do rodziców, nie czekajcie, nie załamujcie się, wasze dziecko się rodzi, nieprawidłowo się rozwija, ale nie musicie czekać, aż świat za was to wszystko załatwi. Przykładem tego są rodzice Kośla, takie Małgorzata, nie pamiętam imienia, taty, i oni w półtorej roku uruchomili całą aparaturę diagnostyczną, badań medycznych. Wyselekcjonowali już dzisiaj 70 prawdopodobnych substancji, które mogą pomóc ich dziecku. Wiecie Państwo, to jest niesamowite. My czekaliśmy, że zrobi to ktoś za nas, a tu się okazuje, że można. Tak? Więc nasz apel jako rodziców, którzy już trochę za sobą mają, jest taki, żebyście Państwo diagnozowali dzieci w swoje ręce, zrzeszali się i podejmowali działania. Jest to już dzisiaj możliwe. Przy wsparciu oczywiście odpowiednich fachowców.
I z takim oto apelem przychodzi do Państwa, do naszych radiosłuchaczy, Renata Jankowska-Płonka, prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzin STX BP1.
Pogotowie radiowe.
Dzień chorób rzadkich i nieuleczalna mutacja w genie STX-BP1. Razem z nami prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzin STX-BP1, Renata Jankowska-Płonka. Kwestia leczenia. Jak wygląda w przypadku Państwa dzieci?
8 lat temu nie było nic. Była pustynia, nie było żadnego leku, nic nie było wiadomo na temat tej mutacji. Po 8 latach aktywnego działania rodziców, głównie w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, bo w Europie, Bruksela, Barcelona, tam też pojawili się aktywni rodzice, którzy zaczęli się zrzeszać w fundacje lub stowarzyszenia. I to oni wyszli do środowiska medycznego, zainteresowali lekarzy i badaczy tą mutacją i po 8 czy 9 latach swojego intensywnego działania w Stanach Zjednoczonych są prowadzone cztery programy zmierzające do wypracowania leczenia genetycznego. Oprócz tego kilka firm farmaceutycznych równolegle prowadzi testy do leczenia wspierającego. Sukcesem jest odkrycie, że fenylomaślan jako substancja aktywna, dostępna już dzisiaj do leczenia innej jednostki chorobowej, wspiera też leczenie naszych dzieci. Liczymy na to, że już po przebrnięciu procedury administracyjnej na wiosnę lub wczesnym latem 60 dzieci z mutacją też w naszym genie, ale nie tylko, w genach podobnych do naszego genu, dostanie leczenie wspierające właśnie tym fenylomaślanem. Więc po kilku latach bardzo intensywnej pracy rodziców, lekarzy, badaczy, udało się znaleźć sposób wsparcia naszych dzieci. Głównie tutaj chodzi o wyciszenie ataków padaczkowych, które działają niszcząco na organizm człowieka, szczególnie młodego człowieka, kiedy ten rozwój mózgu następuje tak intensywnie i dynamicznie w tym pierwszym okresie rozwoju. No, udało się wypracować coś, co tę chorobę zwolni, tak? Nie wyleczy, bo na razie jeszcze leczenia genu nie ma, ale objawowo możemy to dziecko wesprzeć, tak? Opanowanie ataków padaczki daje większą szansę na rozwój poznawczy, na rozwój intelektualny, na rozwój ruchowy, wspomaga rehabilitację, na rozwój społeczny, nie tylko dziecka, ale całej rodziny. Więc no tak bardzo my się cieszymy z tego leczenia, ponieważ jest to taki pierwszy etap zwieńczenia ciężkiej pracy wielu ludzi, całej armii ludzi nad tym, żeby pomóc naszym dzieciom.
A jakie skutki tak naprawdę niesie za sobą ta mutacja, skutki zdrowotne dla chorego? Jaki to jest stopień niepełnosprawności?
No właśnie, im bardziej poznajemy tę mutację, tym więcej możemy na ten temat powiedzieć i są coraz bardziej zaskakujące informacje też dla nas, ponieważ większość dzieci, zdiagnozowanych dzieci, tak, o tym powiedzmy, zdiagnozowanych, które dały objawy, jest to niepełnosprawność znaczna, umiarkowana, rzadziej lekka, ale są też, i tu jest dla nas wielkie wow, rodzice, którzy mają mutacje, nie mają objawów i funkcjonują w pełni w społeczeństwie, a tylko urodziły im się dzieci z tą mutacją i dzięki temu trafiliśmy do tych rodziców. Więc jak mówi profesor Szczałuba, my diagnozujemy dzieci, które dały objawy, tę część społeczeństwa, która dała objawy. Jest też ta część społeczeństwa, która tych objawów Nie ma. Więc dlatego trzeba być tak czujnym i przyglądać się każdej osobie, która ma jakieś zaburzenie w tym genie i badać całe środowisko, całą rodzinę, bo dzięki temu będziemy mieli pełniejszy obraz tej mutacji i trafniej będzie można dobierać wtedy te substancje, które będą wspomagały leczenie.
Cały czas podkreśla Pani działalność rodziców i ich walkę o zdrowie dzieci. Rzeczywiście w rodzicach siła?
Proszę Państwa, ta konferencja na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym była dla nas jako członków stowarzyszenia porażająca. My zobaczyliśmy przykład koronny, królewskiej, po prostu SMA. Tak? Oni doprowadzili do czegoś, co jest niemożliwe. Nam się wydaje, że niemożliwe. W Polsce jest sieć, po pierwsze wszyscy wiedzą, co to jest SMA, tak?
Tak,
albo kojarzą.
Trafili do świadomości społecznej poprzez media społecznościowe.
Dokładnie. SMA, każdy wie, o co chodzi. Środowisko medyczne dzisiaj też już wie, co to jest SMA. I nikt się tego nie boi. Nawet lekarze w mniejszych podmiotach medycznych, tak? Czyli oni zeszli ze swoją wiedzą już nie do wyspecjalizowanych jednostek uniwersyteckich, ale zeszli tam, gdzie mieszkają ludzie z SMA. Czyli chory, nie wiem, z Podkarpacia nie musi jechać do Warszawy, czy chory z Gdańska nie musi jechać do Warszawy, żeby się spotkać ze specjalistą. Tam się nie kolejkuje. Oni leczą się we własnych poradniach, we własnych szpitalach, u własnych specjalistów, w najbliższym otoczeniu. Więc udało im się zrobić niesamowitą robotę, mówiąc kolokwialnie. Ale było też takie stowarzyszenie, dzisiaj nie przytoczę nazwy, bo ta choroba jest mega dla mnie taka obca, ale oni doprowadzili do tego, co jest marzeniem wielu tych jednostek chorób rzadkich rodziców, że oni mają koordynatora medycznego, czyli ten postulat, o którym my też mówimy, żebyśmy nie musieli sami szukać tych wszystkich lekarzy, tylko zgłaszamy się do koordynatora medycznego, który bada nasze dziecko i mówi, dobra, to idźcie teraz do tego i do tego specjalisty. Tak? Więc nie ja muszę szukać, wiecie, i blokować kolejki, bo do 10 neurologów się muszę dostać, żeby na pewno któryś mi coś powiedział. Oni dostali, mają koordynatora, realizują program pilotażowy, zatwierdzony rozporządzeniem, proszę Państwa. Więc jest na to finansowanie z NFZ-u i zrobili to rodzice. Tak? Zeszło im się trochę, to nie był rok czy dwa, ale nasze dzieci będą chore całe życie. Więc mamy czas, mówiąc tak ironicznie trochę, tak? Nie ma na co czekać, nie ma... No, dziś zacznijmy, za 5 lat będziemy w kolejnym punkcie. Chcę powiedzieć, że oni to osiągnęli we współpracy ze środowiskiem medycznym. Podkreślam to, bo taka jest moja wewnętrzna potrzeba. Często się rozczarowujemy i wychodzimy rozgoryczeni od lekarza. Tak? Jak nie dostajemy pomocy albo zostajemy źle potraktowani. Często się tak zdarza. Ale są też lekarze, którzy potrafią wspierać nas jako pacjentów i rodziców. Więc chciałabym zwrócić uwagę na tę stronę tego środowiska i tej współpracy. Bo dzięki współpracy z tymi ludźmi, z takimi lekarzami, takich rodziców, robi się rzeczy niemożliwe. Także w Polsce.
W takim razie warto, aby Państwo szukali pomocy również chociażby poprzez stowarzyszenie, którego przedstawicielką jest Renata Jankowska-Płonka, prezes zarządu Stowarzyszenia Rodzin STX BP1. Przypomnijmy, gdzie można Państwa znaleźć. Rzeczywiście internet współcześnie to jest świetne narzędzie do poszukiwania także kwestii związanych z rzadkimi chorobami i pomocy w tym zakresie.
Uruchomiliśmy stronę stxbp1.pl. Jesteśmy na fanpage'u, na Facebooku oczywiście i jest grupa dla rodziców dzieci z mutacją i STXBP1. Media społecznościowe pozwalają i internet pozwala nam na komunikację i współpracę. My jesteśmy rozsiani po całej Polsce. Gdyby nie media społecznościowe i internet, prawdopodobnie nigdy byśmy się nie spotkali, albo ten kontakt byłby utrudniony. Dzięki poszukiwaniu, dlatego odsyłam rodziców też tam, tak? Szukajcie w internecie. Często w Polsce jest jedno, dwoje dzieci ze zdiagnozowaną jakąś mutacją. Jak tych dwoje się rodziców już skontaktuje, to już jest siła razy dwa, tak? Więc my zapraszamy oczywiście wszystkich zainteresowanych tą naszą mutacją na fanpage stxbp1.pl Polska i oczywiście na stronę internetową. Pozwolę sobie tutaj powiedzieć też, że mamy tam też numer konta naszego stowarzyszenia. Gdyby ktoś chciał wesprzeć nasze działania, to będzie nam bardzo miło. Ale nam zależy głównie na informowaniu o tym, że warto diagnozować swoje dzieci. Jak już będziecie mieć diagnozę, dołączajcie, razem będziemy działać.
Bardzo pięknie dziękuję za te wszystkie apele, takie z serca płynące i za to, że pobudziła także nas pani tutaj w redakcji do mówienia o tych chorobach rzadkich. Tutaj akurat w kontekście nieuleczalnej mutacji w genie STXBP1. Dziękuję.
Dziękuję.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер ПЕСЕЛЬ. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. ПЕСЕЛЬ необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати ПЕСЕЛЬ в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім ПЕСЕЛЬ, ви маєте завантажити додаток «Дія.пл», який є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які прибули до Польщі внаслідок нападу Росії на Україну. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при подачі заявки на номер ПЕСЕЛЬ. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер ПЕСЕЛЬ, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Якщо ви потребуєте соціальну, психологічну чи правову допомогу, то звертайтесь за номером телефону 81-466-1000.
Пам'ятай.
Мене звуть Тетяна Лисак, працюю на Центр координації правової допомоги на інфолінії як юридичний консультант, створений за підтримки фундації «Діалог». Наша лінія в основному спеціалізується і надає консультації для військових мігрантів, в тому числі для людей, які покинули Україну після початку війни і оформили статус УКР. Також наша інфолінія надає консультацію з приводу питань оформлення додаткових фінансових допомог для незахищених верств населення. Тобто це можуть бути люди старшого віку, таких як пенсіонери, жінки старше 60 років, чоловіки старше 65 років, також багатодітні сім'ї, одинокі матері, а також люди з неповносправністю. Номер нашої інфолінії – +48 22 352 66 16.
Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.